Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie Państwa witamy. Dzisiaj jesteśmy w poszerzonym gronie, a naszym gościem jest pani Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Tak jest, bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie.
Specjalistka spraw międzynarodowych, znany komentator spraw międzynarodowych i znawca problematyki nie tylko europejskiej.
No, a z Witoldem Juraszem ma pani taki stały cykl, prawda?
No ale to konkurencja, to ale, zostawmy ją, ale, tak.
UMK słuchaj, przede wszystkim.
Tak ja jest. Wiem, ale to, ponieważ jest na dobrym poziomie, to dlaczego mamy je
zaklamować? Tak, ale Piotr Szczepański jak zwykle prowadzi.
No i prowadzi. No. Jerzy Marek Nowakowski jak zwykle.
Się mądrzy.
My zawsze taką formułkę tu wygłaszamy, że wszystko co mówimy, mówimy w własnym imieniu.
Tak jest. Tak? No bo... Ja podsłuchuję panów, więc tak wiem, dobrze. Znam formułki.
Marku, to od czego dzisiaj zaczniemy? Od książki, tak?
Staramy się, zwłaszcza w czasie wakacyjnym, namawiać Państwa do różnych lektur. No i ja dzisiaj chciałem zaproponować lekturę historyczną profesora Krzysztofa Kloca. Sezon na niepodległość. Czy odrodzona Polska mogła przetrwać? Czy mogła przetrwać Polska międzywojenna? Książka interesująca dlatego między innymi, że nie jest napisana drętwym językiem, że jest opowieścią problemową, a nie takim zwyczajnym wykładem chronologicznym. No i jest postawieniem pytania, które szczerze mówiąc, również dzisiaj czasami sobie stawiamy, jakie by były zagrożenia dla niepodległości, czy ta niepodległość była rzeczywiście niepodległością, tak jak mówili nasi przeciwnicy, sezonową, czy popełniliśmy błędy, które sprawiły, że Rzeczpospolita upadła. Myślę, że jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich tych, którzy podejmują decyzje o naszej polityce i o tym, jak Polska wygląda i wewnątrz, i na zewnątrz, bo te błędy, które popełniono lat temu, 80 parę, sprawiły, że II Rzeczpospolita upadła, a tezą autora jest, że upaść nie musiała.
A, no to właśnie już chyba spoilerowałeś troszkę, tak?
To jest profesor historii młodszego pokolenia, autor między innymi bardzo dobrej biografii Michała Sokolnickiego.
Ale większość autorów pisze, że musiała upaść, bo tak mi się wydaje przynajmniej, prawda? Bo tak mi się wydaje, że taka przeważa teza, że w zasadzie nie mogła, że tak się ułożyło wszystko międzynarodowo, że się nie dało jej zachować.
Ja jestem nie do końca zwolenniczką myślenia takiego deterministycznego, że musiała, nie musiała, to zawsze są bardzo konkretne okoliczności. Ważne jest też to jakby sprawa dzisiejsza, jakie my wnioski wyciągamy z błędów popełnianych wcześniej. Tak czy potrafimy, prawda, zrobić porządną ewaluację, czy potrafimy przyznać się do błędów, ale nie po to, żeby politycznie powiesić na szubienicach tych, których uważamy za winnych, tylko żeby ten błąd albo naprawić, albo zneutralizować, a już tak naprawdę doprowadzić do tego, że już go więcej nie popełniamy.
Więc... Historycznie się już go naprawić nie da, prawda?
Tak jest. Ale tak jest.
Można by wyciągnąć wnioski, znaczy już po prostu.
No jednym z wniosków, które wyciąga autor, jest to, że myśmy nie potrafili, a to już były wyłącznie nasze błędy, zintegrować obywatelsko mniejszości narodowych w II Rzeczpospolitej, mniejszości, która stanowiła jakby nie było 1/3 ludności ówczesnej Polski. Więc być może nasz stosunek obecny do niepolaków mieszkających w Polsce też powinien być przemyślany, żeby nie powtarzać właśnie tego błędu, choć tych mniejszości oczywiście mamy o wiele mniej niż wtedy.
Tak. No i żeby nie siać ziaren nienawiści na przyszłość. Tak jak to w pewnym sensie robiono w II Rzeczpospolitej, że siano te Nie mordowano, oczywiście takie, tam były jakieś przypadki w tych akcjach, ale, no, ale siano nienawiść do Polski.
W każdym razie jeszcze raz namawiam do lektury tej książki, zwłaszcza, że my w ostatnich dekadzie chyba właściwie, myśmy trochę zapomnieli o historii II Rzeczpospolitej. Ona była bardzo modna w końcówce epoki komunistycznej i w początku III Niepodległości, natomiast w tej chwili ustąpiła miejsca badaniom nad epoką II wojny światowej, PRL-u, właściwie taką historią trochę martyrologiczną jednak, a pamięć o tym niesłychanie ważnym, króciuteńkim wycinku historii trochę zaniknęła i dobrze, że są autorzy, którzy o niej przypominają.
Dobrze. Proszę Państwa, to co, zmieńmy temat i przejdźmy do rzeczy ogólnych i światowych. Od czego byśmy zaczęli, Marku? To od...
Znaczy, no wszyscy emocjonowali się w minionych dniach końcówką Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Wobec tego wypada o nich dwa zdania powiedzieć. I dla mnie te mistrzostwa, pomijając ich całą warstwę sportową, są dowodem na dwie rzeczy. Po pierwsze na to, jak potężna jest amerykańska soft power. Wciąż jeszcze Amerykanie potrafili całemu światu narzucić swój własny sposób nie tylko oglądania, ale w ogóle konsumowania sportu, tego największego. Tak? Sportu, który oni u siebie w tych najbardziej popularnych dyscyplinach, ale nie tylko, przekształcają zawsze w wielkie i dochodowe show. No i te mistrzostwa były wielkim i dochodowym show. Tak naprawdę, łącznie z tymi przerwami reklamowymi nazywanymi szumnie przerwami na nawodnienie, łącznie z wydłużoną przerwą meczu finałowego, no, mało imponującym występem artystycznym, ale który był dokładnym skopiowaniem przecież tego, co dzieje się w amerykańskim Super Bowl, w końcu tymi dodatkowym show i występami prezydenta Trumpa, który
no i
się... który się, ale Trumpa, który nie dał się w ogóle wyprosić z podium zwycięzców mistrzostw, który ingerował w przebieg sportowy, żądając skutecznie wycofania czerwonej kartki dla piłkarza i tak dalej, i tak dalej. No więc mamy show z domieszką polityki. Dodajmy domieszką polityki w dwóch wymiarach. W jednym to jest takim, że drużyna hiszpańska wyretuszowała Trumpa ze swojej fotografii na podium, a rzecz druga i poważniejsza, zobaczymy, czy tu będzie jakaś reakcja, to jest taki kawał kartonu,
tak,
który się pojawił na boisku po meczu półfinałowym Argentyna-Anglia. Malwiny są argentyńskie, czyli demonstracja polityczna niezgody na posiadanie przez Wielką Brytanię Wysp Falklandzkich, no bo my częściej używamy brytyjskiej nazwy Falklandy. Czyli znowu polityka w pełnym wymiarze przywędrowała na boisko. Na razie tej polityki nikt się nie czepia, natomiast no, przypominam, że różne federacje sportowe za dużo mniejsze gesty sportowców wykluczały w ogóle. Są awantury przecież wokół różnych elementów stroju tenisistek ukraińskich, na przykład w zawodach tenisowych i tak dalej. Więc też tutaj ta demonstracja polityczna taka no, pełnowymiarowa, dokonana na boisku. To jest też coś nowego, co mogło nastąpić.
Ale może Wielka Brytania jest w tej chwili za bardzo zajęta swoimi wewnętrznymi sprawami, bo wiesz, mamy 10 lat 7 premierów, tak? I W ogóle tak jak we Włoszech się kiedyś, tak się u nich odbywa.
No to swoją drogą byłoby ciekawe, bo my na razie zagadujemy i zagłuszamy naszego honorowego gościa. No to swoją drogą byłoby
ale
ciekawe właśnie,
co pani
myśli, pani Agnieszko, o tym o nowym premierze brytyjskim i o perspektywach, i o perspektywach nie drużyny piłkarskiej angielskiej, ale właśnie tego rządu lejburzystowskiego i co dalej.
To ja zanim o Wielkiej Brytanii to wyrażę się, bo trochę mam chyba bardziej, nie chcę powiedzieć radykalne, ale trochę z innego kąta spojrzenie na mundial w Stanach Zjednoczonych. I to, co się wydarzyło, no, pan ambasador widzi wielkie soft power amerykańskie, a ja widzę nie soft power amerykańskie, bo w mojej ocenie soft power to jest takie definicyjne, to jest ta siła atrakcyjności, taka siła przyciągania do siebie, prawda? Czyli musimy mieć...
Czy to napisał, prawda?
Tak jak Joseph napisał. Czyli musimy mieć jakieś atrakcyjne wartości, jakiś model życia atrakcyjny, tak? Coś, co jest punktem odniesienia. I teraz się zastanawiam, co dla świata zewnętrznego jest dzisiaj punktem odniesienia, nie wiem, w kulturze czy popkulturze amerykańskiej, w sposobu życia i w standardzie życia amerykańskim, z całą sympatią dla przyjaciół i znajomych ze Stanów Zjednoczonych, ale dla mnie ten mundial był dowodem nie na soft power, ale dowodem na usłużność i takie próba, na próbę dostosowania się do Donalda Trumpa, to po pierwsze. Takie trochę polityczne wazeliniarstwo.
Ze strony FIFA.
Tak jest. I po drugie, wielki, i to co zarzucamy wielkim imprezom, nie chcę powiedzieć sport washing, ale to chyba za moment będzie też aktualne wobec Stanów Zjednoczonych. Dla mnie ten mundial był dowodem nie na właśnie soft power, ale po prostu na wielką transakcyjność. Nie tylko w polityce, ale także w sporcie, ale te dwie sfery się przenikają. I teraz tak, jeżeli mamy mundial, który średnio pasuje do Amerykanów, nie zarzucając nic im szczególnie, bo równie dobrze powinnam to samo, to czy nie, zarzucić, że nie pasuje mundial do, czy nie pasował
do Rosji, do Kataru.
Rosji, dokładnie tak. Czyli
i do RP w istocie też.
Dokładnie tak. I teraz tak, jeżeli mamy problem z wielkimi tymi korporacjami sportowymi jak FIFA, dla których ważniejszy jest biznes, korporacjonizm, zyski, aniżeli nie tyle sportowcy, co widzowie i kibice, no to mamy łamanie pewnych reguł, mamy przerwy na nawadnianie, które de facto są przerwami reklamowymi. Niewiele tam w mojej ocenie pasowało do siebie w tym mundialu, więc ja go w dosyć taki głęboki sposób zignorowałam. Sport przestaje być sportem, będąc niestety zakażonym sportwashingiem, wielkimi pieniędzmi, kontraktami, ignorowaniem różnych problemów i politycznych, praw człowieka. Więc...
No ale właśnie, dobrze, tylko Amerykanie już nie siłą, a właśnie siłą swojego soft power dość skutecznie narzucili całemu światu amerykański sposób przeżywania sportu jako wydarzenia komercyjno-rozrywkowego. Bo to były wydarzenia komercyjno-rozrywkowe, jednak 6 milionów widzów na stadionach. Te imponujące stadiony wypełnione do ostatniego miejsca. Za pieniądze kompletnie niewyobrażalne, bo te bilety były niewyobrażalnie drogie. To oznacza, bo to dowodzi również, że nie tylko Stany Zjednoczone, ale świat, który obserwuje ten futbol, czy jak Amerykanie mówią soccer, jest potwornie zamożny. Jeżeli dziesiątki, setki tysięcy ludzi są w stanie płacić sumy rzędu 10 tysięcy dolarów za bilet, normalny bilet na gdzieś na drugim rzędzie trybun, do tego płacić hotele, przejazdy i tak dalej, to znaczy, że żyjemy w świecie tak chorobliwie bogatym, To nie nasz, albo nie, część nie świata, amerykański.
Albo część
świata, dobrze, ale część świata, którą my uważamy za biedną, która się uważa za biedną, bo tam gigantyczną grupą byli Argentyńczycy, Paragwajczycy, Brazylijczycy, Kolumbijczycy, którzy przyjechali do Stanów, płacili olbrzymie pieniądze za bilety, za hotele, czyli są no, bardzo duże grupy społeczne, które są w stanie wydawać niebywałe pieniądze na czystą rozrywkę, tak? Na rozrywkę komercyjną, to raz. Dwa, jednak komentarze kibiców są takie, że przyjęcie amerykańskie było przyjęciem życzliwym. Te obawy, że będą chodziły patrole ICE i łapały i wyrzucały kibiców za granicę, generalnie się nie sprawdziły, z nielicznymi wyjątkami, czyli sekowanie reprezentacji Iranu, czy niewpuszczenia tego sędziego somalijskiego do Stanów Zjednoczonych, więc zgoda, że to jest kompletnie inny sposób recepcji sportu niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni jako szlachetnej rywalizacji. Tragiczne sędziowanie swoją drogą tych mistrzów i tak dalej, ale to dowodzi na tego, że miliony ludzi z całego świata kupują ten amerykański sposób przeżywania sportu, czyli jednak jest to soft power. Oczywiście to, że wszyscy całują Donalda Trumpa, jak on sam się chwalił w pewną część ciała, to jest jedna rzecz, to jest hard power. Hard nie hard, ale w każdym razie ta siła taka normalna. Natomiast to, że kibice to zaoprobowali, ja się obawiam, że te przerwy na nawodnienie zostaną, czyli że tak jak w koszykówce Amerykanie doprowadzili do sytuacji, że mecze się teraz toczą na całym świecie w kwartach, a nie w połowach. To samo będzie pewnie w piłce nożnej.
No i to już przestanie być klasycznie piłką nożną. Ja może zaproponuję taką redefinicję, bo soft power to jest ciągle ta siła, która przyciąga, czyli jest nienarzucająca się. Trzeba być atrakcyjnym. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak sharp power. Sharp power, czyli taka trochę soft power nasączona, prawda, tymi instrumentami, tak jak z neokonserwatystami, z taką siłą, przymusem i perswazją.
No tak, tutaj jeden z naszych widzów właśnie powiada, że...
O, bardzo dziękuję bully panu, power. Tak jest, bardzo dziękuję.
Bully power, o.
Tak jest.
Dobrze, o. Ale cokolwiek państwo tutaj nie powiedzą o tym, no to, że tak powiem, taki backbone, czyli takim... Podstawą tego wszystkiego jest jednak brytyjski wynalazek, prawda? No, że,
tak jest.
Prawda? Więc piłka nożna jednak pochodzi z Europy i pochodzi z Wielkiej Brytanii, także to jest w pewnym sensie nasza.
Aczkolwiek gdzieś czytałem artykuł, że nie daj Boże, żeby ta piłka nożna klasyczna przyjęła się w Stanach Zjednoczonych, bo ją po prostu przemielą, zjedzą i za chwilę wykupią wszystkich najlepszych zawodników i będzie koniec. Że na razie Europa dominuje, ale jak Amerykanom się to przypadkiem spodoba, to nas...
No, z punktu widzenia takich w sprawach zagranicznych często jest tak, że reżim, jak ma kłopoty wewnętrzne, to rozpoczyna awanturę czy wojnę zewnętrzną, żeby zgromadzić ludzi wokół flagi, żeby...
Tak.
No i to był taki klasyczny przypadek chyba, że Argentyna, reżim argentyński miał kłopoty wewnętrzne i dokonał tej inwazji na te Malwiny, no, które zdobył, tak? No i potem była cała wojna, która zresztą bardzo się ciekawie potoczyła, bo
ale zdobyli i musieli oddać.
To byli musieli oddać, ale
wtedy jeszcze prawo całkiem funkcjonowało,
tak,
międzynarodowe.
Ale no, prawie tysięcy żołnierzy zginęło, Brytyjczyków chyba ponad 1000, ile pamiętam, około 7000 Argentyńczyków i kilka okrętów brytyjskich zostało zatopionych, zresztą argentyńskich też, tylko i wtedy jedna rzecz się taka ciekawa wydarzyła, to już ciekawostka jest, że doświadczenie było takie, że nie można na okrętach wojennych używać aluminium do budowy jakichś elementów chyba konstrukcyjnych, bo bardzo łatwo się aluminium w wysokiej temperaturze płonie po prostu. I Bo taka też była taka
fikcja. No, okręty brytyjskie zresztą zostały zatopione przez francuskie rakiety, które do dzisiaj, te egzosety, są podstawą kolejnych mutacji rakiet francuskich średniego zasięgu, które są używane również w tej chwili na Ukrainie i które stanowią podstawę francuskiego arsenału rakietowego do tej pory.
Dobre rakiety były zresztą, tak?
No, są nadal.
Tak, więc jeszcze to było śmiesznie, to ile pamiętam, to było tak, że jak ta Argentyńcy zaczynali tę awanturę, to ja, przepraszam, wtedy pracowałem we Francji, we francuskiego takiego z takiej rodziny, gdzie pan domu się pasjonował w ogóle wojną i w ogóle i stąd wiem te wszystkie szczegóły, ale że w siłach argentyjskich flota i armia bardzo chciała rozpocząć tę wojnę, natomiast lotnictwo nie. No i potem się okazało, że flota i armia musiała się wycofać i została pobita, a lotnictwo odnosiło największe sukcesy argentyńskie, właśnie no tak, zatapiając te okręty. Dobrze, ale to już żeśmy...
Ale warto, proszę była... Państwa,
mówimy o tym, że warto przypomnieć sobie tę wojnę, bo...
No, ta wojna, był sukces w tej wojnie, był jeden z fundamentów stabilności władzy premier Margaret Thatcher.
I proszę obejrzeć sobie film, jak ona, jest tam taka scena, w którym jest sangdem, tak? Zatopcie ich, tak. Dobrze. To co, teraz wojna w Iranie?
No właśnie, czy mamy podobieństwa między wojną Trumpa w Iranie, a wojną Falklandy?
No, chyba jedno, jakie widać, to że Amerykanie na początku nie bardzo chcieli Brytyjczykom pomagać.
Ale nie, ale pomogli.
Pomogli, tak.
I Trump potem wyrzuca Brytyjczykom, że Brytyjczycy teraz nie pomagają Stanom Zjednoczonym, a wtedy, kiedy walczyli o Falklandy, to Amerykanie im udostępnili swoje bazy i lotnictwo transportowe.
Pani Agnieszko. Przepraszam, bo byśmy pani przerwali.
Nie. Ja potrafię się dołączyć do rozmowy. Nie wiem, na ile ona jest podobna, bo zwykle to jest tak, że my, szukając podobieństw, sami ryzykujemy, że nadmiernie upodobnimy, czyli uprościmy obraz. Zawsze sytuacja jest inna, bo ona jest zawsze inaczej uwarunkowana. Ona może mieć pewne rymujące się, prawda, schematy. Ale o ile Falklandy stały się tym konfliktem, który został rozwiązany, prawda? Interwencja się skończyła i w zasadzie to nie przekształciła się ta interwencja w niekończącą się wojnę. A z Iranem, czyli z operacją teraz amerykańską w stosunku do, znaczy przeciwko Iranowi, może być tak, że jesteśmy jeszcze bliżej niż byliśmy podczas wojny tej w czerwcu ubiegłego roku i w marcu, znaczy na przełomie lutego i marca tego roku, jesteśmy naprawdę bliżej tego, żeby Trump wpadł w pułapkę niekończącej się wojny. Czyli rozpoczął interwencję, która jest bardziej impulsywna niż przemyślana, która z założenia ma być krótką, szybką wojną, która nie wciągnie Stany Zjednoczone w nic poważniejszego. A to w mojej ocenie jest pułapka krótkich wojen. To jest takie myślenie, które jest błędne. I po trzecie, Trump, nie wiem, czy on za specjalnie ma w ogóle pomysł na to i wizję, jak ten problem w ogóle zakończyć, tę wojnę zakończyć. I efekt jest taki, że tworzy nam się sytuacja, w której mamy wojnę amerykańsko-izraelsko-irańską, która prowadzi do tego, że Iran, który był do tej pory zdominowany przez te środowisko, powiedzmy, raczej teokratyczne, prawda? Czyli ajatollahowie, to oni przewodzili Iranowi. Wprawdzie był to reżim ideologiczno-religijny, ale bardzo stabilny. Natomiast teraz dominują środowiska wojskowe, czyli się reżim zmilitaryzował, czyli się zradykalizował, tak? To jest reżim, który przekształca Iran w taką nie tyle dyktaturę teokratyczną, ale dyktaturę bardziej militarną. Niektórzy by powiedzieli, z wojskowymi, z radykałami, z każdą huntą jesteśmy w stanie się dogadać, ale pytanie, czy z Iranem, zakładam, że tak, tylko mam wątpliwości, czy Amerykanie są w stanie się dogadać. I efekt jest taki, że podczas pierwszej i drugiej wojny, czyli czerwcowej i pod tej wiosennej, Iran odkrył, reżim odkrył, że Amerykanie są do pobicia. Izraelczycy są, nie są
niezwyciężeni.
Po drugie, nie trzeba, znaczy broń jądrowa jest istotna, ale istotniejsza jest umiejętność i zdolność do blokady cieśniny Ormus i nie tylko. I po drugie, można zarządzać tymi blokadami w taki sposób, że Ormus jest tylko jedną z opcji. Jeżeli Amerykanie będą chcieli zwiększyć, czy jakby bardziej zaangażować się militarnie w operacje przeciwko Iranowi, no to zostaje cieśnina Bab al-Mandab, zostaje uruchomienie dopiero w tej fazie wojny Hutich, tak? I jeżeli płacimy dzisiaj, nie wiem ile panowie płacą za benzynę czy ropę, ale jeżeli płacimy już wysoką cenę, to zakładam, że przy blokadzie, czyli uruchomieniu, włączeniu Hutich do operacji, no dopiero zobaczymy, czym wygląda, jak wygląda kryzys paliwowy.
Ja bym tutaj poszedł jeszcze dalej, bo ja, znaczy tak, według mnie podobieństwo jest takie, że i reżim argentyński i w gruncie rzeczy Amerykanie zaczęli wojnę pod tytułem Potrzebna mi jest mała zwycięska wojenka. Przypominam, było to hasło wygłoszone przez cara Mikołaja II, kiedy rozpoczynał wojnę z Japonią, która uruchomiła kaskadę, która ostatecznie doprowadziła do sowietyzacji, do rewolucji w Rosji. Natomiast druga rzecz jest jeszcze gorsza, mianowicie na czym, bo mówiliśmy o amerykańskiej soft power, bully power czy hard power, to pół biedy, ale fundamentem amerykańskiej dominacji w świecie, czy tego, że Stany Zjednoczone były niekwestionowanym przywódcą wolnego świata, a właściwie praktycznie całego świata, fundamentem jest to, że Stany Zjednoczone były globalnym gwarantem wolnego handlu. Wolnego handlu, który polegał na tym, że flota Stanów Zjednoczonych gwarantowała bezpieczeństwo na morzach. To bezpieczeństwo na morzach prowadziło do tego, że weszliśmy w gospodarkę zglobalizowaną z niesłychanie tanimi towarami. Dzięki temu, że fracht morski był półdarmowy, to myśmy konsumowali tę rentę bogactwa globalizacji, którą widzieliśmy właśnie po tych gościach na amerykańskich stadionach płacących po 10 tysięcy dolarów za bilet. I Iran powiedział jedną rzecz, że nie ma wolności mórz. Nie ma wolnego handlu cieśninie Ormuz, za chwilę Bab el-Mandab, za chwilę zapowiadają, że ataki na Morzu Śródziemnym. Co to oznacza? To oznacza tak naprawdę zakwestionowanie tej kluczowej roli Stanów Zjednoczonych. I Amerykanie, mam wrażenie, że oni się w pewnym momencie zorientowali. To nie sądzę, że był to Donald Trump, ale myślę, że duża część jego zaplecza, że ta wojna prowadzi do skutku takiego, że po raz pierwszy właściwie od II wojny światowej Stany Zjednoczone autentycznie wojnę przegrywają, bo w Wietnamie ponieśli lokalną porażkę, w Afganistanie ponieśli lokalną porażkę, w Iraku ponieśli częściową lokalną porażkę. Natomiast tutaj ponoszą porażkę globalną, a co więcej, Donald Trump, zapowiadając, że, czy przebąkując może, nie zapowiadając, że Stany Zjednoczone, być może to one będą pobierały opłaty w cieśninie Ormus, w gruncie rzeczy dołączył się do myślenia irańskiego.
A tak? Nawet tutaj się wtrącę na chwilę, a nawet to myślenie przebił, bo przebił. Jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób Irańczycy próbowali zarządzać finansowo, czyli odkuwać się, tak, prawda, finansowo na tej wojnie, czyli pobierać pewne myto od transportu przez cieśninę Ormus, no to to było zaledwie tam chyba z 2 miliony dolarów tak. za jeden statek. A potem jak Trump tak impulsywnie powiedział, ale 20%, i jak to zaczęli specjaliści przeliczać, to wyszło na to, że to jest mniej więcej myto, nie mniejsze niż 30 kilka milionów od jednego statku. Więc jeżeli byśmy popatrzyli z perspektywy handlu globalnego, no to taki przedsiębiorca czy wielki biznes no ma opcję irańską płacić 2 miliony albo opcję amerykańską płacić 32 miliony od jednego w zasadzie ładunku, czyli jednego tankowca czy
tak, ale powiedzmy sobie szczerze, że nawet jeżeli by to nie były 2 miliony, tylko 2000 dolarów, to jest wszystko jedno. To jest,
tak, ale idealnie.
To jest złamanie pewnej idei, no bo dobrze, to za moment przecież, nie wiem, Malezja czy Singapur ogłoszą, że pobierają opłaty na cieśninie Malakka, prawda? Tak.
Tak.
Chińczycy powiedzą, że oni w takim razie będą kontrolowali i pobierali opłaty w cieśninie tajwańskiej.
Tak.
I tak dalej, i tak dalej. Tych cieśnin i takich miejsc w świecie jest sporo. Wobec tego będziemy wyglądali tak, jak wyglądała Europa średniowieczna, gdzie karawana wędrowała od miasta do miasta, gdzie w każdym kolejnym mieście była łupiona i handel właściwie był śladowy i ograniczał się do niewielkiej ilości dóbr luksusowych. To jest rewolucja. Ja parę razy przywoływałem tutaj te dwie ostatnie książki w naszych poprzednich spotkaniach, dwie ostatnie książki Petera Zeihana, to Mocarstwo z przypadku i tak. Koniec świata dopiero początek, gdzie Zeihan właśnie prorokuje coś takiego, że kończy się era globalizacji, kończy się era taniego handlu i kończy się ta gigantyczna fiesta świata zachodu. Jakie będzie miało to konsekwencje, nie wiadomo. Prawdopodobnie uderzy bardzo mocno w Chiny na przykład. Bo Chińczycy są jednym z największych beneficjentów globalizacji.
Tak. Koledzy specjaliści, którzy się zajmują globalizacją, podkreślają, że te zmiany, czyli to, o czym powiedział pan ambasador, o końcu globalizacji, to będzie oznaczało de facto nie tyle koniec globalizacji jako takiej, ale jej przekształcenie. I oni to oceniają, nazywają tak zwaną slowbalizacją, prawda? Czyli takim przekształceniem w znaczeniu spowolnienia globalizacji, bo ta globalizacja, do której my się przyzwyczailiśmy, to z ich perspektywy była tak intensywna, że de facto była hiperglobalizacją, tak? I teraz wszelkie te zmiany, spowolnienia, przerwanie łańcuchów dostaw oznacza slowbalizację. I ponoć jest tak, i to jest ich teza, nie moja, że ten stan slowbalizacji, czyli powolnej globalizacji, on się ustabilizuje na dłużej. Czyli okres wielkiej globalizacji, intensywnej globalizacji mamy już za sobą. I to, co się dzieje dzisiaj, to w zasadzie wpisuje się w te trendy, że prawda, gospodarka światowa także się będzie zmieniała w znaczeniu takim, że będzie bardziej regionalna, bardziej będzie się prawda, albo atomizowała, albo się regionalizowała.
Jak to wpłynie w takim razie na nasze życie? Od razu zapytam, bo to jest clue tak, tego procesu dla nas, dla takiego przeciętnego.
Wydaje się, że wpłynie, czy ja. To jest, jakby patrząc z perspektywy kogoś, kto się zajmuje polityką międzynarodową, to jakby to, co mogę powiedzieć, to pewnych uzależnień i wzajemnej zależności już nie przerwiemy. Znaczy, to nie jest tak, że to, że nam globalizacja spowalnia, to nie oznacza, że kryzys w cieśninie Ormus albo zablokowanie map Bab al-Mandab nie wpłynie na nas. Znaczy te czasy, kiedy mieliśmy naszą chatę z kraja, nie. się skończyły. Znaczy, to już jakby pieśń przeszłości. Czyli ciągle będziemy uzależnieni globalnie od sytuacji w innych regionach świata. Ale jednocześnie to, czego doświadczamy, powoduje, że my i inne państwa wyciągają wnioski, czyli wzmacniamy swoje postawy takie, powiedziałbym, suwerenistyczne, czyli odbudowujemy swoje krajowe albo regionalne kompetencje. I to widać już na przykład w zbrojeniach europejskich, tak, prawda? Tak. Czyli najpierw nas Trump dociskał kolanem, mówił, bierzcie na siebie więcej odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo. Cała masa państw się upierała i w końcu
ruszyło.
Ruszyło. Tak. I w mojej ocenie, jak już ruszyło, to oczywiście jest ryzyko, że może spowolnić, ale to są już takie głębokie, długofalowe procesy i te, jakby ta, to, co się wydarzyło, wojna Rosji w Ukrainie, ona spowodowała, że ta obawa o bezpieczeństwo jest bardzo głęboka i strach przed tym, że Stany Zjednoczone wcale nie muszą z automatu pomagać państwom europejskim, a będą żądały pomocy przy na przykład jakiejś awanturze z Chinami, no to jest ten moment, w którym co przytomniejsze państwa zajmują się wzmacnianiem swoich kompetencji i jednocześnie kompetencji europejskich.
No i tak i nie. No, ja tak obserwowałem to...
Ale tak i nie do trzeciego procesu, czy nie, tego, co państwa robią?
Tego, że na przykład ten trend wzmacniania bezpieczeństwa będzie trendem stałym, bo nawet obserwując to pierwsze przemówienie Andy Barnama na Downing Street, to w gruncie rzeczy to było przemówienie, w którym on nie zaproponował niczego nowego w stosunku do tego, co mówił Keir Starmer. A tak naprawdę wyborcy, i to wyborcy brytyjscy, wyborcy niemieccy, wyborcy polscy, chodzą i dopominają się o więcej opieki państwa, więcej socjalu, więcej pieniędzy na przeróżne programy państwowe skierowane do własnych obywateli. Wobec tego rosnący w siłę wszędzie populiści, oni w gruncie rzeczy mówią, no dość z tymi zbrojeniami, dość z tym konfliktem, my musimy tu się zająć naszym biednym obywatelem. Ten obywatel oczywiście nie jest biedny, tylko żyje w niebywałym dobrobycie, ale mu się wydaje, że jest biedny. Wobec tego nie jest pewne, czy ta tendencja wzmacniania państw się utrzyma, bo ja twierdzę, że elita polityczna Europy po pierwsze wie, że Europa musi być bardziej zjednoczona i bardziej solidarna, że Europa będzie znaczyła cokolwiek, jeśli będzie występowała jako Europa, że Europa musi posiadać twardą siłę, czyli zainwestować we własne zdolności obronne. Natomiast nie miałbym pewności, czy to myślenie klasy politycznej jest podzielane przez obywateli. Obawiam się, że nie. W bardzo wielu punktach. Te procesy, które się toczą, mogą bardzo szybko doprowadzić do powtórki czasów międzywojennych. To, co ktoś tu z państwa napisał, że pan Tatar IRL, że to samo mówili ludzie pod koniec XIX wieku w Belle Epoque, nie wierząc w koniec globalizacji tej pierwszej. Skończyła się ta pierwsza globalizacja. Efektem był właśnie suwerenizm, nacjonalizm, faszyzm i tak dalej. I ja widzę bardzo podobne wiatry, które wieją w tej chwili, nie tylko w Europie zresztą, ale w Europie szczególnie. Oczywiście to będzie wesoły faszyzm w wydaniu trumpistowskim. Wesoły, no, oczywiście trochę w cudzysłowie, tak, ale śmieszny. Bo to oczywiście Trump czy nie wiem, Alice Weigel, czy niektóre nasze postacie, no to nie są, to wciąż jeszcze nie są ci złowrodzy dyktatorzy międzywojnia. Natomiast wiatr...
Autokraci.
Tak, ale wiatr zaczyna wiać w tę stronę. Tak. Znaczy, ja mam w ogóle wrażenie, że współczesna autokracja to jest autokracja showmanów.
To prawda. Znaczy, ja się podpisuję pod tym, że ryzyko tego, tych procesów, które wymuszają przytomnienie przywódców krajów europejskich, te procesy są obciążone ryzykiem takiej nie tyle porażki, co niestety ulegnięcia populizmowi. Prawda? Nie ma mocnych, nie ma takich polityków, którzy są nie politykami, a mężami stanu albo damami stanu, którzy by, prawda, odważni, byli w stanie podejmować albo przynajmniej próbować tłumaczyć społeczeństwom konieczność pewnych trudnych, ale niezbędnych zmian. Czyli, że jeżeli się zbroimy, to się zbroimy, bo Rosja nie zapowiada nic niestety tego, że Rosja przestanie być zagrożeniem. Ona będzie mówić, że chce pokoju, ale to już wszyscy wiedzą, ci, którzy śledzą politykę rosyjską, że kiedy Rosja mówi, że chce pokoju, chce rozmawiać, no to stosuje metodę zaduszania przeciwnika w przyjaznym uścisku, tak? Żebyśmy my ulegli wizerunkowi i sami sobie, prawda, odebrali tlen, a poprzez to siłę do reakcji uwierzyli w tą łudę, że Rosja może być państwem, tak jak w latach 90. demokratyzującym się. To jest jedno. Ryzyko polega także na tym, że siły populistyczne, ale takie przemieszane, i to widać, wpływ MAGA także w kręgu europejskim, buduje znaczy nasyca populizm europejski takimi, powiedzmy, elementami mesjanistyczno-religijnymi. Czyli to, co widzimy, znaczy Europa znalazła się w takim miejscu, w którym z jednej strony mamy nacisk rosyjskiego konserwatyzmu, prawda, czyli tej wizji, że Rosja jest katechonem, siłą dobra, która broni świata przed dekadenckim, masońskim, kupieckim Zachodem, w domyśle Europą, a jednocześnie mamy środowiska MAGA, a konkretnie narodowych chrześcijan, którzy patrzą na świat swój własny zachodni, a konkretnie na Europę, jako na przedłużenie ich wroga wewnętrznego, czyli na liberalną Europę, która stała się wrogiem gorszym niż wróg zewnętrzny, bo jest wrogiem wewnętrznym, który jest przedłużeniem demokratów i całej kultury woke w Stanach Zjednoczonych.
Ale to nie tylko MAGA, no tak samo, ale, przepraszam bardzo, no dokładnie te tony mamy u wielu naszych
środowisk
politycznych.
Dajmy dokończyć pani Agnieszce.
To samo mówi w gruncie rzeczy Nigel Farage w Wielkiej Brytanii, tak?
W pewnym sensie, tak.
Ale, przepraszam, przerwałem.
Bo jestem ciekaw tej konkluzji pani.
Konkluzja jest taka, jeżeli prześledzimy, ja to polecam wszystkim, którzy będą mieli chwileczkę, znaczy troszeczkę więcej czasu, żeby pogrzebać i poszukać i po prostu porównać hasła i idee rosyjskiego konserwatyzmu z hasłami, ideami MAGA, ale w znaczeniu tego komponentu narodowych chrześcijan. Ich spojrzenie na Europę jest bardzo podobne, ich spojrzenie na rolę w ogóle władzy, siły, państwa jest bardzo podobne, takie, które oparte jest bardziej na takiej myśli teokratycznej, że państwo powinno być, niektórzy by powiedzieli lewicowcy, faszyzujące, silne i tak dalej, ale jakby nie o to chodzi. Państwo w ich ocenie powinno być może inaczej, nieograniczane zbędnymi procedurami demokratycznymi. Tak jest. I jednocześnie państwo, które powinno iść pod sztandarem religijnym, między innymi to jest to, co Hexet często mówi, porównując siebie armię amerykańską nie do, znaczy mówiąc, że nie ma żołnierzy w armii amerykańskiej, tylko ma bojowników.
Wojowników.
Prawda? To jest język
religijnych.
Oczywiście. Tak jest. I co więcej, Steve Bannon, taki ideolog ruchu MAGA, jest absolutnie zafascynowany, zakochany, jest w dobrej bardzo relacji z Aleksandrem Duginem. I widać wpływ tego, co mówi Dugin na Bannona, a później także na narodowych chrześcijan. Znaczy widać, prawda, te klisze i idee. Ale co ważne, wtedy kiedy, i to był taki w zasadzie jakby bardzo dobry, taka fotografia, obraz tego, jak i co łączy te dwa środowiska. Wtedy kiedy Rosja rozpoczynała pełnoskalową operację, 24 lutego, 4 lata temu.
2022.
Tak jest. Steve Bannon wezwał w swoim, jednym ze swoich podcastów, żeby w tym konflikcie popierać Rosję, ponieważ Rosja jest ostatnim białym, wojującym chrześcijaństwem. I jeżeli popatrzymy na wszystkie takie, prawda, te rezonujące na Europę hasła fundamentalizmu religijnego, jakby z całym szacunkiem dla wszystkich mocno wierzących, ale jeżeli upolitycznia się religię, no to już zaczynamy mieć problem. Ten problem przychodzi do nas z dwóch stron, czyli od strony Rosji z jednej strony i od strony środowiska, które jest bazą dzisiejszej administracji amerykańskiej.
No to, tak, no zresztą tutaj, jeżeli mówimy o Rosji i środowiskach religijnych, to przypomnijmy, że jednym z najważniejszych narzędzi imperializmu rosyjskiego, tego współczesnego, jest Cerkiew Prawosławna. Cerkiew Prawosławna była motorem przemiany bardzo niedobrej, która nastąpiła w Gruzji. Cerkiew Prawosławna, ta rosyjska, w Ukrainie, również, no zresztą to w pewnym momencie SBU nawet pokazało literalnie, że w siedzibie cerkwi tego patriarchatu moskiewskiego tak. była broń, Chórki były urządzenia szpiegowskie. Podsłuchowe, szpiegowskie i tak dalej, skierowane przeciwko własnemu państwu. No więc tak jak znowu analogie historyczne się aż proszą. No, argumentem za likwidacją pierwszej Rzeczpospolitej przecież było dla Katarzyny II to, że uciska prawosławie, tak? W obronie prawosławia Rosjanie dokonywali rozbiorów Polski. W tej chwili w obronie prawosławia i języka rosyjskiego oraz walki, cytując pewnego polskiego polityka, z banderyzmem i nazizmem, ale on cytował z kolei pewnego rosyjskiego polityka, Rosjanie rozpoczęli tę wojnę, więc to jest dokładnie ta sama opowieść.
Tak jest. Jeżeli ja tylko dorzucę, jeżeli ktoś zna historię nie tylko współczesnej, ale w ogóle Rosji, a już tym bardziej jej ostatniej epoki, no to czasem sobie żartujemy, myślę, że pan ambasador również, że w Rosji Cerkiew Prawosławna nie jest po prostu kościołem, tak? Jest ministerstwem religii we władzy.
Jest departamentem religii usytuowanym przypadkowo poza Łubianką.
Tak, dokładnie, ale pod kontrolą Łubianką, bo wiemy, jaka historia jest. Tak. Mamy dowody z archiwów, to chyba było, nie wiem, czy estoński, chyba to było archiwum estońskie, albo chyba estońskie. No albo...
Estońskie, bo przecież tak. Właśnie z Estonii pochodził patriarcha, umknęło mi nazwisko.
Ale Cyryl, poprzednie. Ale faktycznie tak jest, ale Cyryl jest, znaczy wiemy, że zrobił karierę dzięki KGB, z którym współpracował, bardzo szybko awansował w hierarchii patriarchatu. Krótko mówiąc, no, jest takim typowym, wyspecjalizowanym i zadaniowanym na kierunku religijnym funkcjonariuszem reżimu. To wiemy, co więcej, ciekawe rzeczy się dzieją i tutaj zrobię trochę taką klamrę do soft power mundialowego, ale to już jest zupełnie inny soft power. Rosjanie wykorzystują dla wzmacniania swojej pozycji także kontakty i narzędzia Cerkwi Prawosławnej, ekspandując w Afryce. Znaczy, jeżeli my się zastanawiamy i myślimy tylko o tych słynnych Wagnerowcach w Republice Środkowej Afryki, nie. To już jest jakby to już jest niepełny obraz. Przyglądajmy się temu, jak bardzo powstaje dużo nowych ośrodków, tak zwanych centrów kultury związanych z patriarchatem moskiewskim. W większości państw afrykańskich, w 35 państwach są nowe obiekty związane z cerkwią prawosławną, które jakby nie budują cerkwi, ale tworzą ośrodki kultury, w których promują wielką, tutaj cudzysłów, rosyjską kulturę, promują wartości konserwatywne, wartości tym samym antyamerykańskie, antyzachodnie i w ogóle takie antyimperialne, kreując siebie jednocześnie jako Rosję, na jedyne państwo, które dzisiaj tak jak i zawsze zajmowało się walką z kolonializmem i
Tak, no,
imperializmem.
zresztą prawosławie w tej chwili to jest paradoks, że prawosławie zaczyna wchodzić w pewną rywalizację z islamem
Tak.
na obszarze Czarnej Afryki, no bo skądinąd obrzędowość, sam model prawosławny dość dobrze pasuje do sposobu myślenia ukształtowanego na tamtych terenach, więc o ile przez parę dziesięcioleci tam byli niesłychanie aktywni i ponieśli kompletną klapę przedstawiciele różnych ewangelickich kościołów. Tak, no, to oni ponieśli kompletną klapę. Jeżeli już, to katolicyzm tam się cały czas nie najgorzej trzyma w Czarnej Afryce, ale właśnie ten model chrześcijaństwa reformowanego kompletnie tam nie sprzedaje. Zwróćmy uwagę, że protestantów w Afryce prawie nie ma. To, no, to jest inny model, no to już McLuhan opisywał tą odmienność modeli społecznych i recepcji religii w Afryce, ale oczywiście rosyjska soft power tam akurat działa. To
tak.
jest paradoks,
tak.
bo my nie cenimy rosyjskiej soft power, ale tam ona działa.
Ja jako ciekawostkę tylko dodam, że mignęły mi gdzieś tam tydzień temu, może 10 dni temu, takie notatka już z jakiegoś, nie wiem, polityko czy z jakiejś, że czarnoskórzy żołnierze rosyjscy wzięci do niewoli przez Ukraińców no chcą wracać, żeby ich wymienili i żeby oni wrócili z powrotem do Rosji. Broń Boże, żeby nie wrócili do gdzieś tam, do jakichś innych krajów czy do swoich macierzystych, tylko chcą wracać do Rosji. No bo tam dopuszczono tych dziennikarzy do tego, żeby w tych ośrodkach detencyjnych rozmawiano z nimi. No. Trafiają się ci czarnoskórzy żołnierze Afrycy po stronie rosyjskiej i są bardzo oddani swojej rosyjskiej, że tak powiem, ojczyźnie.
Dobrze, ja nie wiem, czy pani doktor się zgodzi, ale ja mam wrażenie, że my cały czas mówimy generalnie od rozmowy o meczach, aż do rozmowy o prawosławiu w Czarnej Afryce, mówimy właściwie cały czas o tym samym, o generalnym przebiegunowaniu świata, znaczy o końcu tego modelu, który pamiętamy.
No, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, jest to zupełnie coś nowego, prawda, co nam się wydarzyło. Jeśli chodzi o Rosję, to nie wiem, nie jestem pewien, no bo to jest, dla mnie to jest taki ten imperialny, Rosja po prostu ma jakieś swoje narzędzia, które być może one są nowe, które wykorzystuje, rozwija je. Znaczy, ja nie mówię o cerkwi prawosławnej, która zawsze była tym narzędziem, ale to
przypominam, że kilka tygodni temu reklamowaliśmy tutaj książkę poświęconą rosyjskiemu eurazjatyzmowi.
Tak. Ale chciałbym zapytać w takim razie, czy jeżeli te dwa nurty, ten religijny MAGA i rosyjski się tak i ideologicznie są się podobne i taki mają pogląd na Europę, to w zasadzie i do tego dodamy jeszcze chiński, jak powiem, chińskie wyobrażenie Europy, to w zasadzie co? To my mamy Europejczycy mamy wrogów ze wszystkich stron świata, tak? No.
A nie wiem.
No bo jak sobie oni wyobrażają w takim razie Europę jedni i drudzy? No na pewno nie taką, jaką ona jest. No.
Rosjanie mieli takie powiedzenie, zresztą do dzisiaj mają, ono jest nieeleganckie, ale w razie czego je się wypipcze, że Europa, zwykło się mówić na Europę Gejwropa, taka domyślna. Prawda? Jakby znamy to określenie. Europejczycy, szczerze mówiąc, trochę sami sobie zapracowaliśmy na to, żeby i Rosjanie nauczyli się, bo to my się daliśmy skorumpować. Nikt nie zmuszał ani Niemiec, ani krajów europejskich do tego, żeby tak bardzo intensywnie rozwijać współpracę handlową z Rosją, budować Nord Streamy i tak dalej. Nikt nie zmuszał Brytyjczyków, których, prawda, znaczy osobiście sympatyzujemy.
Tak, wymyślili futbol.
Tak jest, to kibicujemy, ale nikt ich nie zmuszał do tego, żeby przyjmowali w takich ilościach i pozwalali funkcjonować naprawdę w sposób komfortowy rosyjskim oligarchom w Londynie, przekształcając tak. Londyn w tak zwany Londongrad. Sami dali się skorumpować, doprowadzili do tego, że rosyjscy oligarchowie, a za rosyjskimi oligarchami szły pieniądze kremlowskie, bo oligarchowie byli od tego, żeby rozmiękczać brytyjskie elity, żeby znaleźć do nich dostęp. Efekt był taki, że my byliśmy bardzo skorumpowani i zamiast my po 1991 roku westernizować Rosję, trochę ją w tym znaczeniu jakby wycierać, czy
ukształcać, nie, co,
ukształcać w sposób taki bardziej pokojowy.
Co było naszym marzeniem zresztą.
Tak jest, to było marzenie pokoju, pamiętamy, tak. Od Władywostoku do, nie pamiętam do czego.
Od Vancouver.
Vancouver, przepraszam, tak, jest do Władywostoku. To doprowadziliśmy
to
do tego, że
było
się...
konceptem rasistowskim, bo eliminowało na przykład Japończyków.
Tak jest. Ale efekt był taki, że to nie my zwesternizowaliśmy Rosję, tylko Rosja zisternizowała
nas.
To znaczy nie. W ten sposób zisternizowała, że nas zepsuła, skorumpowała. Sami
nie
się...
po raz pierwszy.
To prawda.
Jest cała gruba, solidna biblioteka literatury
tak
europejskiej o tym, jak Rosjanie w XVIII wieku, po pojawieniu się w Europie jako równorzędny czynnik, jak skorumpowali wtedy Europę.
No i to
więc
była, no, mowa była o soft power. No i kto ma to w takim razie? Jak państwo to mówią, to Rosja ma tą soft power przecież.
Nie, Rosja ma hard power, nie soft power.
Nie, Rosja soft power ma dla Afryki.
Tak,
dla Afryki.
Tak,
a
to
ma
prawda.
Sharp, jak pani mówi?
Sharp, czyli taka zmilitaryzowana, taka soft power
no, ale
zębami.
Ale rozmiękczanie tych elit, prawda, przez ten, że w Paryżu ci
to ja mam nadzieję i to jest, dobrze, i to jest jakby rekomendacja dla takich państw jak Polska, czyli flanki wschodniej, żeby nie dopuścić do tego, żebyśmy my jako Europa popełnili po raz kolejny te same błędy. Mhm. Tak? Jakby doświadczamy się po raz kolejny rosyjskim imperializmem, agresją rosyjską i może jest czas na to, żeby na tyle jakby być zdolnym do tego, a my mamy przecież dzisiaj sojuszników, bo to jest nie tylko Polska i państwa bałtyckie, to jest szeroko pojęta flanka wschodnia, można by powiedzieć ten wielki, prawda, korytarz północno-wschodni, tak jest, który jeżeli myśli w kategoriach bezpieczeństwa, to ma szansę na to, żeby jakby nie to, że nie ulegać, ale żeby przypilnować, być strażnikiem tego dekaplingu z Rosją, czyli rozdzielenia z Rosją na zasadzie takiej, jeżeli Rosja określiła siebie jako państwo eurazjatyckie, jako północną Azję, a nie
tak
wschodnią, wschód od Europy,
to nie wzywać jej z powrotem.
To nie ratować
krzyżyk
ją.
Krzyżyk na drogę i niech tam sobie siedzą.
Tak
no.
Jest i niech tak się zaduszać.
Ale MAGA przecież...
Ale MAGA,
to ją przywołuje.
Ale MAGA i prezydent Trump myśli w kategoriach chyba ciągle swoich z lat 80. Wielkich biznesów, tej wielkiej bonanzy, która jest na rynku rosyjskim. W mojej ocenie to jakby to marzenie pewnie ciągle jest, bo to jest marzenie z młodości Donalda Trumpa. Pamiętam, on tam chciał robić biznesy, prawda, jakieś telewizory ściągać. Wszystko jedno, Rosjanie go wtedy próbowali jakoś do siebie zanęcić, ale rynek rosyjski i biznes zachodni to wie, że rynek rosyjski był bonanzą, ale już przestał być. Jest, biznes jest w Rosji zakładnikiem polityki. I nawet jeżeli mamy firmy, które ciągle funkcjonują w Rosji, no to te firmy mogą być pod byle pretekstem w sposób skuteczny znacjonalizowane. One, żeby wyjść, jeżeli nie wyszły jeszcze po 22, muszą się opłacać w sposób, powiedziałbym, bardzo rabunkowy. Więc jeżeli ktoś chce bardzo inwestować w Rosji, to ja życzę powodzenia, skoro jest takim wielkim ryzykantem, i jest gotowy stracić miliardy. Co więcej, jeżeli mamy biznes, który musi robić ocenę ryzyka ewentualnie od nowego otwarcia na rynki wschodnie, to proszę sobie wyobrazić, jakie mamy firmy, które dzisiaj są na tyle poważne, myślą o swoim kapitale, swoim zysku i swoim wzroście i są w stanie pozytywnie ocenić ryzyko powrotu do Rosji. W mojej ocenie
czyli rozumiem, że
Rosja straciła wizerunek powab. Państwa, taki powab, dokładnie, tak, tak. Powab inwestycyjny.
Ale no to nie, no jest, to jest racjonalne, no to jest racjonalne, bo to jest niewielki rynek tak naprawdę. Rosja jest atrakcyjna dla biznesu spekulacyjnego, dla biznesu złodziejskiego, dla biznesu, który ceni nieczystą grę. To jest dobry rynek, ale przepraszam bardzo, no dla wielkich inwestycji kraj o PKB wielkości
Hiszpanii
no, nie jest nadmiernie atrakcyjny jeszcze z tamtejszymi odległościami i bezprawiem. Tam można robić interesy na handlu surowcami, owszem. Tam można, tak jak Chińczycy, wykupować drewno rosyjskie, żeby za chwilę Rosja stała się pustynią, bo Chińczycy to robią. Skądinąd myśmy im też przez dobre parę lat sprzedawali drewno jak
no to,
obłąkani, tak, bo to jest właściwe słowo. Natomiast Rosja nie jest atrakcyjnym rynkiem, ale a te wszystkie przywary, o których pani mówiła, również. Tylko to jest atrakcyjny rynek w odróżnieniu od Rosji, te przywary mają również Chiny niestety.
Tak.
Gospodarka chińska jest też kompletnie spolityzowana. Te opowieści o chińskich oligarchach i kapitalistach są mniej więcej takie same jak o rosyjskich. W Rosji oligarchia skończyła się w dniu aresztowania Michała Chodorkowskiego i tak. Od tego czasu są to zarządcy majątku państwowego, dysponujący rzeczywiście dużymi pieniędzmi, ale niczym więcej.
Ale pod kontrolą
Kremla. A rządną władzą, tak.
Znaczy, no, w polskiej polityce w ogóle przejawia się takie mówienie o tym, że no Niemcy, Zachód chce wrócić do biznesu as usual z Rosją i czekają tylko na to. Ale to, co Państwo mówią, to znaczy, że to wcale tak nie jest. W pewnym sensie, że jednak coś się zmieniło pod tym względem, że ten biznes jest na tyle przytomny, tak jak Pani to powiedziała, że wie, że to jest ryzyko ogromne.
Tak, to nigdy nie jest zero-jedynkowe. Tak. To nie jest tak, że biznes, cały biznes nie chce. Tak? Mamy biznes, który ma poważne mechanizmy oceny ryzyka, szacują rozsądnie i na chłodno i oni jeszcze przez, w mojej ocenie, dekadę albo dłużej nie będą spoglądać w kierunku Rosji. Tak? Jakby to się skończyło. Ale są biznesy, które akceptują wysokie ryzyko. Tak? I te będą skłonne.
No to tak zwany biznes spekulacyjny.
Tak jest. Mamy różne, prawda, mamy epokę kryptowalut. Więc ja zakładam, że jest część z nich, część tego biznesu, która akceptuje wysokie ryzyko, potrafi funkcjonować w warunkach korupcjogennych, w gospodarce, która przypomina bandyckie zarządzanie, tak jak to było w latach 90. Będą się opłacać, będą wiedzieli, że to raczej jest biznes taki z pogranicza przestępczości i w to wejdą. Tylko i też nie jest tak, że to tylko biznes europejski, zachodni czeka na to, bo mamy całą masę firm polskich, które pozostają w Rosji na tak zwanych słupach i czekają na to, że będzie jakieś przyzwolenie do powrotu. Więc to nie jesteśmy tacy święci, więc to też nie jest tak, że to ci, prawda, Niemcy tylko i wyłącznie. Tam też jest dużo takich, prawda, oddolnych oczekiwań, ale one wynikają z czegoś innego. Oczekiwania tego, że ta wojna już się w końcu zakończy, powróci pacyfizm, wszyscy się będziemy kochać, łącznie z Rosjanami. To jakby...
Nie, to se nie wraci, to
tak
możemy
jest.
Mieć, to możemy być pewni. Natomiast oczywiście biznes rosyjski też działa na naszym rynku, na rynkach europejskich.
Tak.
Działa pod przykrywką firm z krajów bałtyckich między innymi, które są niby przeczulone, ale firmy znakomicie działają wspólnie z Rosjanami. Pod flagą oczywiście różnych Kazachstanów, Azerbejdżanów i tak dalej, to buszują jak zające w zbożu. Są firmy irlandzkie, które de facto są firmami rosyjskimi i tak dalej. I, no i to jest, oczywiście to jest pytanie do nas, jako Europejczyków czy ludzi Zachodu, żeby rozpoznać, bo to nie jest tajemnica dla świata biznesu. Tego tak zwane służby specjalne powinny mieć mapę w ogóle tych firm rosyjskich. Tak jak, nie wiem, węgiel wysokogatunkowy, bo tu ktoś z Państwa ogłosił, że przecież mamy węgiel i że mamy węgiel, że tutaj nie musimy w tą ropę brnąć. Otóż właśnie nie mamy węgla i musimy wprowadzać ten wysokogatunkowy węgiel z Kuzbasu, który jest wprowadzany przez firmy, oczywiście nie rosyjskie, bo to nie jest rosyjski węgiel, tak jak w Rosji były sprzedawane homary i krewetki białoruskie, to u nas jest sprzedawany węgiel, nie wiem, tam słowacki, czy karaibski, czy jakikolwiek inny.
Leży Kazach.
Więc,
węgiel Kazach leży w składach.
Tak, więc to
jest bardzo dobry.
To jest nie, no, ale bo my nie mamy dobrego węgla w tej chwili, bardzo niewiele mamy dobrego węgla.
Kazach się spala znakomicie, bo spala się na bardzo mało popiołu z niego jest i ten popiół jest bez kamienia, znaczy proszek jest taki sam.
No tak, tak, bo to jest wysokogatunkowy węgiel. Rzeczywiście jest to węgiel karagandyjski, bywa, ale po co tak daleko ma jechać, jak z Kuzbasu jest bliżej.
No właśnie. Chyba by o tych sprawach zagranicznych, bo Polaków to niewiele dzisiaj, chociaż wszystko, co mówiliśmy, dotyczy także nas.
A to jedna uwaga tylko do Państwa, bo Kaladionik, mówiąc o, podejrzewa, że reklamując książkę o euroazjatyzmie, reklamujemy twórczość Jarosława Bratkiewicza. Otóż zaprzeczam, myśmy reklamowali książkę francuskiej uczonej, która tym się zajmuje i która ma tezy zasadniczo odmienne niż Jarosław Bratkiewicz.
Nie uruchomił się znowu i nam nie możemy przewijać. Dobrze, to pan coś zrobi. Dobrze?
Idee, które napędzają serce i umysły Rosjan, trzeba znać, trzeba wiedzieć, jak Rosjanie myślą i dlaczego myślenie w kategoriach bycia państwem wyjątkowym, wielką wyspą euroazjatycką jest ważne, więc dla celów poznawczych zawsze przeczytamy, a tak jest, jakby sprawa Bratkiewicza jest na tyle znana.
Nie, poza tym jego teorie nie najlepiej wyjaśniają rosyjskie fascynacje euroazjatyzmem.
Tak, ale czy pani lubi tych geopolityków jak Mackinder i tych
Spikeman?
Tak. Czy pani. Bo to jest taka chwytająca wersja, prawda? Ten Rimland, Heartland, prawda? No, w zasadzie ci Tatarzy, którzy nas najeżdżali, to zawsze byli z tego Heartlandu, a my tutaj, prawda, między Heartlandem a Rimlandem leżymy.
Kto rządzi Heartlandem?
Tak, rządzi światem.
Powiem tak, mam nadzieję, że nikogo nie urażę, bo faktycznie geopolityka jest bardzo modna i stała się jeszcze modniejsza po 22. Ale pamiętajmy, geopolityka jest tylko pojedynczą, bardzo małą soczewką spojrzenia na świat. Ten świat jest znacznie bardziej skomplikowany, ma znacznie więcej warstw, więc geopolityka to jest absolutnie nietłumacząca za wiele.
Znaczy, wyjaśnienie jednoczynnikowe zawsze prowadzi na manowce.
Tak jest
to jedno z narzędzi analizowania polityki, ale jedno z narzędzi, a nie różdżka czarodziejska.
Tak jest. I z geopolityką generalnie problem jest taki, że jeżeli nie zna się dobrze geopolityki, czyli na przykład zamiast czytać takich, prawda, bardzo popularnych geopolityków, którzy wszystko łączą ze wszystkim, wyciągają zbyt dalekosiężne wnioski, to jakby warto sięgnąć do, nie wiem, klasyków geopolityki. Czytajmy nawet klasyków, bo oni też tłumaczą, ale zawsze w kontekście, tak? Bo oni też pisali w odpowiedniej epoce, na podstawie pewnych doświadczeń. Jakby powinniśmy rozumieć, z czego się ta geopolityka tworzyła i jakim systemom służyła. Geopolityka była częścią uzasadniania pewnych idei politycznych, tak? Nieprzypadkowo byli to geopolitycy, czy niemieccy, czy brytyjscy.
Tak? A głównie amerykańscy.
I amerykańscy. I teraz jest tak, jeżeli mamy dobrych geopolityków, znaczy jeżeli mamy w ogóle geopolityków, których w Polsce warto czytać, to ja w ogóle z wielką żałością kiedyś odkryłam, że w ogóle mało kto czyta najlepszego polskiego geopolityka, czyli Leszka Moczulskiego.
Tak, no bo wszyscy go kojarzą z tą konfederacją.
Oczywiście. Prawda, i tak. To jest fatalny tak. błąd. To był nieżyjący już, nie tylko polityk.
Ale on się tym zajmował od zawsze.
On się zawsze tym zajmował i jego analizy geopolityczne to była... Jeżeli ktoś taki jak ja, nie ceniący geopolitykę, ja byłam w stanie słuchać Moczulskiego, bo tam była głębia, tam był zawsze kontekst polityczny, historyczny, wszystko podane w sposób naprawdę dobry intelektualnie. Znaczy to nie było wulgarne, tak? Znaczy, bo geopolitycy wulgaryzują sprawy międzynarodowe, więc odpowiedź jest taka, że ja nie jestem zwolenniczką.
W sensie upraszczają.
Tak. Nie, że to już jest takie uproszczenie, że ja czasem nie jestem w stanie z tym polemizować, bo to są zbyt odległe kropki, które łączą.
Pamiętam taką rozmowę czy dyskusję Jacka Czaputowicza z Merzheimerem kiedyś. Kiedy Jacek Czaputowicz mówił o tym narodzie ukraińskim, który się obudził, no bo jednak przebudzenie narodów w procesie takim politycznym ma znaczenie, tak? No, ogromne. Tak. No bo wszędzie się, jak się narody budzą, no to mamy i Amerykę Południową, i Europę, tak. prawda? A Marsheim mówi, no ale co z tego, prawda? Jak to są te interesy państwa, mocarstwa tak nie myślą.
Tak? No tak, no bo no, ale i... nie, no Merzheimer z kolei no, myśli właśnie w kategoriach takiej czystej gry mocarstw.
Tak.
To polityka to jest kilku ale... wielkich szachistów i koniec.
Znaczy, no. Mówimy o tym, żeby po prostu chyba państwa zachęcić do tego, żeby właśnie tak głębiej.
Tak, zawsze głębiej. Tak. Z Merzheimerem problem ja mam osobisty taki, że wielokrotnie jego tezy. Znaczy ja się nie zgadzam z tymi tezami, ale też, to znaczy inaczej. Merzheimer, który pisze o tragedii mocarstw i bada realizm tam defensywny i ofensywny, jest bardzo ciekawy. To jest naprawdę ciekawy autor.
No bo to są intelektualnie.
Tak. Ale jeżeli Merzheimer w 2014 roku w Foreign Affairs pisze artykuł, który absolutnie do dzisiaj rezonuje w sercach i umysłach tych, którzy śledzą sprawy Rosji, znaczy wojnie na Ukrainie, no to Merzheimer napisał już w 2014 roku, wtedy, kiedy doszło do aneksji Krymu, to nie jest wina Rosji.
Tak.
To jest wina Zachodu,
że prowokuje Rosję.
Że tak. prowokuje Rosję. Więc no, to totalnie się z tym nie zgadza.
No dobrze, no bo on rozumuje w kategoriach stref wpływów.
No, ale
tak, ale nie ma racji.
Ale słuchaj, ale wyjmuje w pewnym sensie fotografię tego dnia i rozumiesz, w ogóle nie rozpatruje procesu historycznego.
Nie, no on... On myśli trochę kategoriami takimi jak w zderzeniu cywilizacji i
z mapy,
była dużym uproszczeniem, może intelektualnie wspaniała książka.
Tak.
Ale on ma wyrysowaną mapę i na tej mapie Ukraina jest po tej stronie wschodniej i koniec. Dodajmy, że na tej mapie po stronie wschodniej myśmy byli do bardzo niedawna.
Ale co więcej, i tym samym Merzheimer daje prawo Rosji zarządzania suwerennymi państwami. No tak. Czyli podziela rosyjską definicję suwerenności, która mówi, że suwerenne są tylko supermocarstwa, tak. a cała reszta, Ukraina, Polska i tak dalej, tak. to są państwa, które mają przyklęknąć i...
No ale tak samo Kanada ma słuchać tego, co mówi lokator Białego Domu i nie podskakiwać, bo jest w istocie 51 stanem, nawet jak jej się wydaje, że nie jest.
Ale z Merzheimerem problem też jest taki, ja tutaj jakby taka rekomendacja, polecajka widzom, słuchaczom, żeby sprawdzić, która z ostatnich książek Merzheimera była dofinansowana przez Fundację Gorczakowa.
No tak, nie, bo on, ale nie, więc, no, on, ale to, ale to jest, on uczestniczył w ogóle i był ale, finansowany przez Klub Wałdajski.
No więc
na tym to polega. Jeżeli jest się wpływowym intelektualistą amerykańskim i jest się współfinansowanym w sposób istotny przez rosyjską dyplomację publiczną, no to jest finansowanie z tych samych kanałów, których się finansuje Sputnik, Russia Today i wszystkich tak zwanych pożytecznych idiotów. Ja nie chcę nazwać Mersheimera pożytecznym idiotą, ale jego w tym momencie użyteczność dla rosyjskiego imperializmu jest duża, ponieważ Rosjanie, wspierając go finansowo, wykorzystują go jako swoją tubę rezonującą rosyjską narrację.
Zresztą takich tub mamy dużo.
Tak jest.
Ja polecam, żebyśmy się z kolei na polskim rynku przyjrzeli na przykład politykom, którzy są regularnymi komentatorami Russia Today, a są znaczący polscy politycy, którzy są takimi komentatorami, a Russia Today za komentarze płaci zdecydowanie lepiej niż płaciła Telewizja Polska za czasów Kurskiego. Więc to z tego się można dobrze utrzymywać. Więc oczywiście można coś takiego, przy czym ja się zgadzam, Mersheimer nie jest kupiony, natomiast
blisko
mu do myślenia rosyjskiego. I jeżeli pewne tendencje są wspierane dodatkowymi grantami, no to oczywiście te tendencje będą wyraźniejsze w jego pisarstwie.
Tak.
No, także to jest oczywiste. Zresztą teza, którą ja tutaj stawiam nieustannie, państwa nią próbuję zainfekować, to jest to, że my sobie nie zdajemy sprawy, jak potężny jest wpływ rosyjskiej, właśnie nie dezinformacji, rosyjskich trendów narracyjnych na polskie myślenie. Ile polskiego antyukrainizmu, który jest niewątpliwie, jest w istocie wyprodukowane przez długą pracę Kremla. A nie tylko o antyukrainizm chodzi, tylko o wiele innych tendencji, łącznie z tą opowieścią o tej wspaniałej rosyjskiej kulturze, która jest nam tak bliska. Otóż nie jest bliska, jest wspaniała, ale jest kompletnie hermetyczna w stosunku do naszej akurat.
Tak.
No ale tu można mnóstwo rzeczy opowiadać. Z drugiej strony my jesteśmy właściwie odcięci od jakiegokolwiek dialogu z kolei z tymi 20% Rosjan, którzy nie zgadzają się z tą wizją rosyjsko-imperialno-euroazjatycką. A z nimi powinniśmy ten dialog prowadzić i od XVIII wieku takie próby były podejmowane i one przynosiły nie najgorsze skutki.
Tak, panie ministrze?
Generalnie tak, tylko się zastanawiam, te 20%, znaczy ile z tych 20% jest obecnie na Zachodzie?
Większość.
No więc właśnie, tak, więc no mamy ich u siebie.
U siebie mamy ich mało.
U siebie jako Zachód, czy jako Polska? Jako Polska,
jako
mamy,
Polska,
Polska
mamy
mało,
jako prawda. Zachód sporo. Tak.
Tak.
Dobrze, proszę państwa, musimy chyba przejść do pytań. Ale
tak, bo
ja mam jeszcze jedno pytanie, które mi się nasuwa. Właściwie jaka jest sytuacja wewnętrzna Ukrainy? Czy to jest coś nowego, co się w tej chwili dzieje z tymi protestami przeciwko tym zmianom, jakie Zeleński wprowadził? No bo różnie to jest nazywane, że to jest wojna oligarchów. Czy ja na to patrzę troszkę, no, że to jest jednak to młode społeczeństwo obywatelskie w warunkach wojny, które próbuje jakoś kontrolować swoje państwo. To jest bardzo ciekawy proces również. Można powiedzieć o komentarzu.
Tak, ja bym powiedziała, że zazdroszczę tego, że na przykład nie mamy, tak jak Ukraińcy wychodzą na te protesty kartonowe w obronie Fiodorowa, bronią ministra, ale generalnie bronią pewnej idei. Natomiast zazdroszczę im tego, że my nie mamy tych środowisk w Polsce, które na przykład wychodzą z protestem kartonowym, ale w obronie, albo jeżeli nie w obronie, to przeciwko polaryzacji.
Tak?
Czyli z takim hasłem stop polaryzacji.
Tak, stop, przestańcie w końcu, dość tego.
Nie szczujmy się wzajemnie na siebie, bo to z tego korzystają tylko wrogowie państwa polskiego. I byłabym naprawdę dumna i pewnie bym to tylko obserwowała, ale jakby zaimponowałoby mi polskie społeczeństwo obywatelskie, gdyby naprawdę mówiono, domagano się od polityków każdej opcji politycznej tego, żeby...
Myślisz w kategoriach racja
tak jest, a nie w kategoriach mojej własnej, egoistycznej, tylko i wyłącznie partyjnej, bo to jest nie ten czas, żebyśmy mieli luksus spierania się i polaryzowania. Czy mamy zbyt poważne zagrożenie, żeby pozwolić sobie się samemu zajmować sobą. I teraz tak, to co się dzieje w Kijowie, to w mojej ocenie tam jakby istnieją, znaczy to jest wydarzenie w pewnym trendzie. Trend jest taki, że dochodzi do pewnego przesilenia polityczno-militarnego i zobaczymy w jakim to kierunku pójdzie, ale w ramach tego przesilenia, czyli zmiany w ogóle układu sił wojennych, coraz bardziej zbliżają nam się wybory, czyli wybory stają się już nie tylko opowieścią polityczną, ale realną perspektywą, do której trzeba się przygotować. Jeżeli idą jednak wybory, ja nie mówię, że za miesiąc, za dwa, za pół roku czy za rok, ale one są coraz bardziej realne, to mamy środowiska polityczne, które się pozycjonują, czyli walczą ze sobą. Walczy także prezydent Zełenski, i w tej walce eliminuje...
Często fauluje.
Często fauluje. To nie jest taki idealny polityk, bo on się zdążył też zepsuć i tak poczuć trochę tak jak Trump, pewny siebie i tego, że walczy w tej lidze nie wyżej, tylko pięć lig wyżej. I chcąc utrzymać się przy władzy, musi eliminować swoich konkurentów. Załużnego wyeliminował. Budanowa przyciągnął do siebie jako, prawda, szefa chóru, który też był bardzo popularny. On go spacyfikował tym, że zrobił z niego drugiego Jermaka, czyli szefa administracji, szefa kancelarii prezydenta. I mamy w tle coraz bardziej, bo to nie jest prawdą, że Fiodorow nie był polityczny, że był taki że był apolitycznym technokratą. On też grał swoje, zwłaszcza ostatnio, swoje polityczne gry. I te polityczne gry budowały go jako młodego, apolitycznego, prawda, to był wizerunek, ojca armii dronowej, ojca, czyli twórcę digitalizacji państwa ukraińskiego, kogoś, kogo, i to widać po protestach...
Eliminacja korupcji.
Tak jest, walczył z korupcją i to był ktoś, kogo pokochali młodzi, a także wojskowi. Tak, bo stawiał siebie także w opozycji do Syrskiego. I teraz mamy...
Ale nie do Załużnego.
No więc właśnie, ale tak, Załużny, nie do Załużnego, znaczy do Zełenskiego. I czy Załużnego?
Nie do Załużnego, tak, do Syrskiego, tak, a nie, ale do, nie Załużnego. Do Załużnego.
Tak, bo Syrski jako postsowiecki generał. I teraz mamy dymisję rządu i ja tutaj przyjmuję argument, że dymisja rządu była po to, żeby przykryć odsunięcie Fiodorowa, no bo to zbyt duża figura, żeby tylko jego usunąć. On dzisiaj gra naprawdę ostro, bo odrzucił propozycję Zełenskiego, żeby wejść do Rady Bezpieczeństwa. Mówi, mnie interesuje tylko powrót do Ministerstwa Obrony. Jednocześnie mamy, to jest jedna oś sporu, ale tutaj w mojej ocenie to jest raczej próba pacyfikacji ryzyka politycznego konkurencji ze strony Fiodorowa. A druga oś sporu, która jest siłą napędową tego, co się dzieje, to jest spór wielkich, jakby wielkich wizji wojennych. Fiodorowa i Syrskiego. Fiodorowa, który nigdy nie był wojskowym, był cywilem, który został jakby wtopiony w środowisko wojskowych, został szefem Ministerstwa Obrony, ale przecież on zna się na sprawach Znaczy, muszę uznać jego skuteczność i talent w sprawach IT, cyfrowych.
Technologicznych.
To się na tym zna, natomiast nie jest wojskowym. A to, co w mojej ocenie, czego doświadczamy, to jest spór kompetencyjny między wizją takiej wojny robotów, w znaczeniu wojny cywila, znaczy wizji cywila, który chciałby wojnę trochę zmienić, wojnę takich, prawda, taką bardziej
jak z gry joystickową,
a po drugiej stronie mamy generała o takim modelu postsowieckim, bardzo jakby biurokratycznego, bo armia jest zawsze wielką machiną, myślącego w kategoriach bardziej konserwatywnych, czyli wprowadzającym zmiany bardzo powoli. I takiego autorytarnego, bo zarządza, prawda, armią w stanie wojny. Zderzyły się dwie wizje. Te dwie osoby mają bardzo ważną pozycję, także polityczną. No i między nimi Zełenski, który ten spór, nie mogąc rozwikłać, próbował skapitalizować. Nie wiem, jak to się skończy, bo pytanie, czy Syrski dostanie jednak dymisję, czy też nie. Ja osobiście ja nie jestem na tyle głęboko w polityce ukraińskiej, żeby mieć intuicję, czy on zostanie zdymisjonowany, czy też nie. Są takie plotki. I pytanie, czy Zełenski się ugnie i przywróci Fiodorowa do urzędu. Nie wiem, natomiast proces jest istotny pod tym względem całościowo, że już widać pewne przymiarki do takich, prawda, rywalizacji politycznej jako wyborów. Widać, że mamy w pełni politykę, która powróciła do Ukrainy. Mamy kontekst wojenny, który no, jakby przekłada się na politykę, ale on też pokazuje, że Ukraińcy są w innym miejscu w ramach wojny, bo odzyskują przewagę i to jest ten, jakby to uruchamia ten proces, który ja z kolei obserwuję, że Ukraina staje się takim państwem, który nabiera syndromu izraelskiego. Jest taka izraelizacja polityki ukraińskiej w znaczeniu takim, że władze stają się bardziej asertywne, takie czasem niektórzy mówią bezczelne, takie wymuszające i jakby nierespektujące swoich sąsiadów, i to jest między innymi spór z nami, bo spór historyczny, który wybuchł ostatnio, no to w mojej ocenie to jest, oczywiście są różne oceny, ale wydaje mi się, że prezydent Zełenski nie ma opcji, żeby nie wiedział, nie był świadomy tego, co podpisuje i jakie są konsekwencje.
Nie, no był świadomy tego, co podpisuje. Myślę, że nie był świadomy konsekwencji. Znaczy moja teza jest taka, że był to gest nie tyle antypolski, ile gest pewnego lekceważenia. To znaczy uznania,
że można sobie pozwolić,
że ten kryzys nie będzie głęboki, a taki jaki będzie, to pójść z budzie, tak się mówi, na wschodzie. Natomiast z naszej strony oczywiście też to była świadoma eskalacja ze strony prezydenta, bo ja przypominam, że jest dziesiątki pomników Stefana Bandery w ważnych miejscach, miast i miasteczek Ukrainy, że mamy ulicę również Szuchewycza, nie tylko Bandery i tak dalej, że na cmentarzu wojennym we Lwowie, tam gdzie leżą ofiary wojny tej z Rosją, królują barwy czarno-czerwone, wcale nie żółto-niebieskie. I no, żadnych reakcji nie ma, nagle jest histeryczna reakcja symboliczna, bo nic więcej, na nazwanie oddziału wojskowego bohaterów UPA. Tak? No, więc oczywiście ze strony ukraińskiej wiadomo, że jest to wyczucie, że mogą sobie na to pozwolić, bo Polska nie ma tu za dużo do zaoferowania, bo to gest lekceważenia tak naprawdę. Ze strony polskiej jest to nakręcenie histerii wyłącznie dla celów wewnątrzpolitycznych, bo ze słupków wyszło, że jakbyśmy się czepiali Ukraińców 2 lata temu, to polityk, który by się ich czepiał, byłby przegrany. Jak ktoś broni Ukraińców w tej chwili, jest przegrany, bo nastroje społeczne, między innymi dzięki uporczywej pracy naszych rosyjskich sąsiadów, się zmieniły. I, no i tyle. Więc ja sądzę, że to nie było najważniejsze. Ja sądzę, że w tej wewnętrznej grze rzeczywiście jest spór o, czy może nie spór, jest zabieganie, jest walka o poparcie tych środowisk twardo nacjonalistycznych. Z obu stron, bo przecież i Andrii Sybicha, i Budanow to są politycy, którzy właśnie są mocno propolscy. Zawsze byli mocno propolscy, byli zwolennikami pogłębiania współpracy z Polską. Więc oni akurat wiedzieli, że lepiej na tę ścieżkę nie wchodzić. Natomiast no, trzonem armii ukraińskiej. Zresztą rozmawiałem dzisiaj z politykiem litewskim, który mi też coś takiego mówił, są właśnie ci nacjonaliści. ci ludzie z formacji umysłowej batalion Brygady Azow. Jednak to jest clue, to jest trzon armii ukraińskiej. Jeżeli zabiegamy o poparcie, to musimy mieć poparcie tych ludzi. I w tym momencie odwołanie się do tradycji UPA jest logiczne.
Coś?
Nie, ja tylko tak chciałam dopowiedzieć, bo niektórzy myślą, że to jest tylko i wyłącznie taki wyjątek ukraiński, ale proszę sobie wyobrazić, znaczy to jest taka prośba do widzów i słuchaczy, że jesteśmy w stanie wojny, mamy uruchomione zasoby naszej obrony, czyli mamy armię, mamy wszystkie te przybudówki w postaci WOT-ów, mamy obronę tą totalną, o której mówimy, prawda, tą obywatelską. Jednocześnie mamy zaktywizowane środowiska i teraz zastanówmy się, które środowiska byłyby zdolnymi do zorganizowania się i sięgania po instrumenty, domyśle przemocy w stosunku do wroga. Tak? I to są tak samo środowiska bardzo znacjonalizowane, często kibolskie, nawet powiedziałabym chuligańskie, a które w sytuacji takiej wojennej będą ważnym elementem obrony. Więc jeżeli by cokolwiek takiego wydarzyło się w Polsce, to zakładam, że kibole, ja się nie znam na piłce nożnej.
Nie jestem pewien.
Czy... Ale w domyśle jest tak, że to byłyby
środowiska. Część tego środowiska tak, ale część.
Ja mam doświadczenie tylko z tego, co się nazywało stan wojenny. Po 13 grudnia ci, którzy najgłośniej krzyczeli, wydawali się zorganizowani, po prostu zniknęli.
Pojawili się ludzie,
tacy, z których bym nikt nie przypuszczał, że będą na tyle odważni. Znaczy, ryzykowało się wtedy, na początku stanu wojennego to jeszcze nie było wiadomo, jak daleko, ale na pewno ryzykowało się utratą pracy, zamknięciem w areszcie na parę miesięcy, czy w więzieniu. Znaczy, ale oni, mimo tego, że mieli rodziny, pojawili się i podjęli tam pracę roznoszenia ulotek, mieszkań, dawania dla tych, którzy się ukrywali i tak dalej. Natomiast tamci zniknęli. Znaczy, to jest moje doświadczenie, które mam takie głęboko zakorzenione po prostu. Potem jak już było bezpiecznie, się znowu zaczęli pojawiać. Tak. To jest tak.
Dobrze.
A teraz tylko jako ciekawostkę powiem, że moja koleżanka od nas pracy była teraz na wyjeździe na Litwie i w Litwie i w Łotwie i mówi, że po prostu powszechne jest to, że flagi ukraińskie i poparcie jest widoczne. Znaczy w mieszkaniach, na balkonach, na urzędach państwowych w jednym i drugim kraju. Po prostu, że to jest poparte i to jest i nie tylko w dużych miastach, tylko że to jest w prowincjonalnych miastach również, że po prostu, że jest te flagi ukraińskie i wyczuwa się tą atmosferę poparte. Dobrze, proszę Państwa, może parę pytań na koniec, bo
już półtorej godziny.
Wyszło nam takie, że rozmawialiśmy o tych dużych procesach, ale to było niezwykle ciekawe moim zdaniem.
Tak, daj Państwu bardzo ciekawe. Debata. Zacznijmy od końca może, bo to jest odniesienie do tego, o czym mówiliśmy teraz. Warto się dowiedzieć, czy Madziar był kibolem.
Chyba nie.
Chyba nie, ale.
No właśnie, to ciekawe rzeczy się dzieją na Węgrzech, ale tu już tak, nie mamy czasu.
Niestety Judith Polgar odmówiła przyjęcia urzędu prezydenta. Szkoda.
Ciekawe, jak to było, bo czy ona dowiedziała się z mediów, że ma być tym prezydentem? Czy,
chyba tak.
W końcu ją to wkurzyło. Ja też bym się wkurzył, że tak wiem.
Ale Marewicz przyjął jednak urząd prezydenta.
Co?
Marewicz przyjął. Też by się wtedy mówiło, że Pański nie był kibolem.
Ja jestem za stary już, słuchaj. Znaczy, chyba, że wiesz, że nie wiem, no może...
Ktoś ostatnio napisał duży tekst o tym, że Ameryka jest przeżarta przez gerontokrację. Ktoś ostatnio opublikował duży tekst o tym, że Stany Zjednoczone są rządzone przez gerontokrację. No to prawda.
Jak się oglądało to wspólne przejście przed kampanią honorową Trumpa z Erdoganem, to było zwyczające, bo przecież tam się panowie się tam wspierali, jeden się zgubił, więc tamtego zawrócił, ale... To było, no, przepraszam, tak mówię, może to jest agent jakiś.
Ja zwracam uwagę, że dopiero ogłosiła rezygnację z polityki Nancy Pelosi, która ma 86 lat, żeby już nie patrzeć tylko z jednej strony,
Wydaje się, że tutaj...
Mitch McConnell, długoletni przywódca większości senackiej, od paru miesięcy leży w domu ciężko chory, ale nie złożył urzędu senatorskiego i tak dalej. To możemy tutaj też rzeczywiście trochę jest tak, że elita polityczna Stanów Zjednoczonych wygląda jak politbiuro z czasów Breżniewa.
To ja myślę, że my sobie rozmawialiśmy, patrzę na te komentarze, a tam się po prostu, tam wybuchła swoja dyskusja. Takie.
Wśród naszej widzy zawsze wybucha, tam jest gorąco, ale my zawsze mówimy, że po to to robimy, po prostu, żeby no właśnie wzbudzać takie rozmowy, troszkę może czymś zainteresować Państwa, czasami się czegoś dowiedzieć, no bo brakuje nam chyba takich...
Takiego feedbacku. Znaczy, na przykład podoba, znaczy ja bardzo się cieszę, że jest taki odbiór co do... Boże, przepraszam, to jest zbyt późna już chyba pora polaryzacji. I mamy polaryzacja to chleb powszedni w Polsce od moherowych beretów po Für Deutschland. To prawda i naprawdę bardzo warto przyglądać się temu, kto polaryzuje, sprzeciwiać się polaryzacji, bo jeżeli coś się stanie, to naprawdę to nie będzie tak, że to Rosja nam tylko to zrobiła. Tylko my poprzez polaryzację pomagamy naszym wrogom. Naprawdę pomagamy, bo powodujemy, że paraliżuje się zdolność do reakcji w sytuacji kryzysowej, bo zajmujemy się tylko sobą, a nie zwracamy uwagi na rzeczy ważne. Tracimy zaufanie do państwa, instytucji państwowych, a na tym zależy między innymi Rosji. I sami niszczymy swoje państwo od środka, tak? Znaczy polaryzując, powodując, że ja jestem wrogiem panów, a panowie, prawda, najchętniej, prawda...
No ale tu mamy z kolei trolla na przykład, który występuje pod różnymi nickami, również w zeszłym tygodniu, Zenon B3C, wcześniej Nowakowski bredził jakimś wymyślonym przez siebie Śródmorzu, to mówiliśmy o Międzymorzu, no niestety przykro mi, nie ja go wymyśliłem, no jeżeli już to politycznie go wymyślił, nie jak Józef Piłsudski, no rozumiem, że też kretyn w stosunku do Romana Dmowskiego, który jak rozumiem dla pana Zenona jest właściwym archiautorytetem wyłącznie, a teraz, że Merzheimer ma mapę Polski po stronie wschodniej, ja tego absolutnie nie mówiłem akurat, ale troll sobie wymyślił i ustawił dyskusję. Tyle o trollach,
bo... W kategoriach zżycia cywilizacji, tak, że tak, tak.
Nie, to z trollami nie ma co rozmawiać, bo oni po to są, żeby rozbijać dyskusję.
Role rosyjskie w ogromnym stopniu przyczyniły się do erupcji postaw antyukraińskich.
To prawda. I ja tylko dopowiem, postawy antyukraińskie, ważne jest to, żebyśmy rozsądnie podchodzili w sposób taki umiarkowany i poważny. Mamy mieć prawo być w sporze z Ukrainą. Jesteśmy państwami i narodami sąsiednimi. Mamy wspólną przeszłość. Ona jest w znacznym stopniu nie do końca opisana jednym językiem, prawda? I to jest, to jeszcze będzie trwało, więc jeżeli rozumiemy procesy długofalowe, to wiemy, że ten spór będzie trwał i nie warto sięgać po maczety, żeby ten spór rozwiązywać.
W końcu stanie się kiedyś tym, co jest, co było sporem ze Szwecją, tak?
Tak jest. Co więcej, jest tak, że nie da się już zamieść Wołynia pod dywan, to już jakby pewną granicę przeszliśmy. Ale w tym wszystkim, kiedy my rzucamy się, prawda, znaczy pogrążamy się w takiej nienawiści w stosunku do Ukraińców, a Ukraińcy w tym niezrozumieniu i niechęci w stosunku do Polaków, wzajemnie siejemy nienawiść wzajemną.
Na przyszłość.
To prawda. I to jest ten moment, w którym, jeżeli ktoś obserwuje wojnę kognitywną Rosji, to ja widzę, i to jest nie tylko moja ocena, że Rosjanie są na etapie dzisiaj osiągania celów.
Tak, absolutnie.
Czyli
tak.
Oni rozpoczęli te działania.
Tak jakby mieli dwa przyciski.
Tak jest.
Niemcy i Ukraina. I tak zaczynają.
Tak jest.
Naciskają ten albo ten i już nic nie trzeba więcej robić.
Więc jeżeli mamy świadomość tego, że nastroje antyukraińskie, one jakby w znacznym stopniu jest problem obiektywny, ale cała reszta, ten wybuch emocji jest problemem, bo nam nie służy. Jest problemem takim, znaczy w tym znaczeniu szkodliwym dla Polski, że Rosjanie doprowadzili do stanu takiego, w którym mamy opinie w Polsce, które mówią, że to nie Rosja jest problemem, ale że większym wrogiem tu i teraz
ale
jest Ukraina.
Ale tu nawet w niektórych głosach też się to pojawiało i to nie trollowych głosach akurat państwa. Tak, to znaczy, to jest wyjęcie kościotrupa z szafy, no bo ten kościotrup w szafie był. Dodajmy, że polski kościotrup jest w szafie ukraińskiej, bo pamiętajmy, że rachunki krzywd są obustronne. Tak. Rosjanie przecież z kolei na początku wojny, jak Polska wspierała Ukrainę, to Rosjanie co mówili? Że Polacy wysyłają te czołgi nie po to, żeby wam pomóc, tylko że te czołgi zajęły zachodnią tak Ukrainę i przyłączyły ją do Polski. Tak.
A to nie zadziałało.
To na ile zadziałało, na ile nie zadziałało, tego nie wiemy, to jest budowanie pewnej narracji, która nie ma zadziałać jutro. Przypominam, że poparciem ambasady Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich i instytucji sowieckiego Wielkiego Brata cieszyły się oczywiście takie produkcje jak Ogniem i Szkaleń, jak cała twórczość Jana Gerharda, tak, o którym wiemy, że współpracował ściśle z tymi partnerami ze wschodu i tak dalej. Czyli ta narracja antyukraińska, czy właściwie budująca polsko-ukraińską niechęć, oczywiście dokładnie z odmiennym znakiem była kierowana również do Ukraińców.
Tak, tam jest na przykład podsycana niechęć do Polaków na zasadzie: nie wierzcie Polakom, zawsze was zdradzą, tak, nie wierzcie Polakom, bo to są pany wynoszące się, nie wierzcie, bo oni na pewno chcą odzyskać, przejąć Lwów i okolice. Więc to nie jest tak, że Rosjanie tylko zasiewają u nas te poglądy.
Nie, dokładnie. I to, co ja się obawiam, że na Ukrainie może by to być co najmniej równie skuteczne.
Tak.
Bo te kościotrupy są prawdziwe, tak? Polak pan jest tym stereotypem, który natychmiast ożywi. Znaczy Polak pan, czy Polak, który traktuje go z góry, natychmiast ożywał Ukraińców.
Tak.
Po jakimś wpisie internetowym dostałem właśnie też kilka takich uwag o zaprzyjaźnionych Ukraińców, że no tak, ale wy patrzycie na nas z góry.
Tak. Nie pomogło nam także to, my trochę to bagatelizujemy u nas, ale to jest sprawa jakby w temacie w ogóle profilu podcastu, nie pomogła nam sprawa z kryzysem zbożowym. My nie rozumieliśmy tego, dlaczego strona ukraińska, taki zwykły obywatel Ukrainy, podchodził do tego szalenie emocjonalnie.
Ja się nie dziwię. W momencie, kiedy kraj ma założoną pętlę na szyję, Rosjanie blokują Odessę, a polscy rolnicy stoją na granicy i wysypują ukraińskie zboże.
Podeszliśmy do tego zupełnie bez zrozumienia. Ogłosiliśmy, że jakieś będziemy ścigać firmy. Do dzisiaj to ucichło, bo nie ma żadnej firmy, która popełniła przestępstwo, bo te polskie firmy po prostu...
Ale też dobrze zarobiły.
Umówmy się, że były firmy, które popełniły przestępstwo, jako nie potrafimy ich znaleźć. No przepraszam, bo rzeczywiście było zboże niejakościowe, które było domieszką. Wystarczy zapytać piekarzy, kuchnię, że w pewnym momencie jakość mąki się gwałtownie pogorszyło. Ja z jedną z dobrych piekarni i ciastkarni rozmawiałem, że oni w tej chwili mają jeden młyn, od którego kupują zboże, bo od czasu jak ukraińskie weszło, to przez... Tylko to nie jest wina Ukraińców, tylko naszych złodziei, tak samo jak to było o lekarzach. To nie jest wina lekarzy, że dobrze zarabiają, tylko jest wina złodziei, którzy wystawiają podwójne czy potrójne faktury.
Tak jest.
Proste.
Słuchajcie, musimy kończyć naprawdę, bo żeśmy przeciągnęli.
Tak, ale znowu nie odpowiedzieliśmy, natomiast tutaj już były dwa głosy, które przeleciałeś niesłusznie, domagające się, żeby pani Agnieszka częściej uczestniczyła w naszych debatach.
To bardzo mi miło, bardzo dziękuję. Jeżeli mnie tylko panowie zaproszą, to zawsze z przyjemnością.
Powinniśmy kontynuować to i odpowiedzieć no to, potem na pytania, bo dzisiaj nie damy rady. No, tak, no to, prawie 2 godziny.
No, zrobiliśmy czasie. Zapraszamy.
Dobrym towarzystwie zawsze się dobrze rozmawia. Dobrze, tak jest.
Dobrze, ale. Proszę Państwa, no to co?
Słuchaj, wybierzmy gdzieś z pytań jedno losowo i nie z samego początku, tylko. O właśnie, tu mamy coś charakterystycznego. Tatar IRL, czyli z Irlandii, opisując reakcję Rosja-Zachód, wydaje mi się, że opisuje Pani przyszłość relacji polsko-ukraińskiej. To jest dokładnie to przeklejenie tej ruskiej narracji, która chodzi. Ja nie mówię, że to jest, że to jest świadome. Ale tej narracji, która jest nam sączona do głowy.
Tak. Jest nam sączona, teraz jest sączona relacja, że ci Ukraińcy się dogadają z Niemcami.
Tak jest.
Tak, z naszymi głowami.
O czym jako o zagrożeniu pisał już świętej pamięci Adolf Bocheński.
Adolf Bocheński, którego rocznica śmierci minęła niedawno.
Tak, tak jest.
I o nim też trzeba będzie porozmawiać.
I który, był...
Państwa zapytać o to, co się zmieniło w stosunku... kiedy on pisał swoje analizy do dzisiaj, ale już nie dzisiaj.
Ja to moim studentom cały czas przywoływałem, że kluczem myślenia Adolfa Bocheńskiego o Ukrainie były dwa. Po pierwsze, to było to, że Ukraina musi być niepodległa, bo to bez tego Polska jest skazana na właśnie niepodległość sezonową. Zdaniem Bocheńskiego, ale po drugie, Polska musi być dla Ukrainy głównym sojusznikiem przeciwko Rosji. Głównym sojusznikiem przeciwko Rosji. Bocheński dlatego był przeciwnikiem niepodległości Białorusi, że to by rozpraszało uwagę Polski we wspieraniu Ukrainy przeciwko Rosji i dawałoby jakieś alternatywne rozwiązania dla Ukraińców. Polska ma być dla Ukrainy opoką. To pisał Bocheński w latach 30. czyli 90 lat temu. Tak.
Kochać się nie musimy, prawda?
Oczywiście.
Bo tak jest. Interesy. Tak jest, tak. Ważne są interesy. Możemy sympatyzować, możemy mieć, prawda, okresy lepsze i gorsze, ale ważne, żebyśmy współegzystowali. Jak sąsiedzi i kierowali się racją stanu.
To wspólnota interesów po prostu.
Tak jest. I
ale
wtedy...
na tym poziomie racji stanu.
Tak jest.
Jak weźmiemy zboże, no rzeczywiście, prawda, że pszenicę, no to rzeczywiście pojawia się
tak
konkurencja,
ale...
której, chociaż ja jestem zdania, że i tak my konkurujemy z tym, ale jestem zbożem na rynkach światowych.
Jak się pojawia się konkurencja, to pojawia się nieuczciwa. Wracamy do tego nieszczęsnego lekarza. No jest dobrze zarabiający lekarz i jest złodziej. To jeżeli ktoś nie trzyma standardów, nie trzyma się zasad, wrzuca tutaj zboże techniczne i go sprzedaje jako prawdziwe, no to jest to złodziej i przestępca. Natomiast jeżeli ktoś usiłuje handlować, to należy się zastanowić, jak z tego handlu wyciągnąć korzyści. Bo z tego można było wyciągnąć korzyści. Zresztą tutaj rozmawialiśmy, to już, żeby skończyć ten wątek. Rozmawialiśmy tutaj, że... rozmawialiśmy tutaj kiedyś, że byłem zaproszony na jakąś naradę jeszcze tej tuż po rozpoczęciu wojny poprzedniej władzy. No i ja mówię, że ponieważ będzie tak czy inaczej częściowo zablokowany tranzyt, to uważam, że myśmy powinni czym prędzej zainwestować w nadbrzeże zbożowe w Gdańsku i składowanie i odpowiednie przygotowanie tranzytu z Rosji, ukraińskich produktów rolnych nad morze. Na co padła odpowiedź jednego z ministrów ówczesnych, wiceministrów ówczesnego rządu, że wojna się zaraz skończy i zostaniemy z tymi silosami jak Himmelsbach z angielskim. No więc wojna się niewątpliwie skończyła błyskawicznie.
A nadwyżki w pszenicy ciągle mamy własne, także...
Moglibyśmy je spokojnie dokleić do ukraińskich, włożonych na rynek afrykański, który został
częściowo... Nasze izby rolnicze zajmowały się prawda, handlem zbożem, a nie organizowaniem protestów, czy organizacji, 120 kilka organizacji rolniczych mamy.
A rządy, gdyby przygotowały państwo do zmiany sytuacji. Ale...
tak dalej, i tak dalej, powiedz do jakiejś porażki.
A rządy, gdy przygotowali państwo do zmiany sytuacji, bo myślę, że wnioskiem z naszej rozmowy jedną jest to, że jesteśmy w tej chwili stoimy na takich gwałtownie poruszających się płytach tektonicznych. To jest potwornie niebezpieczne. Można wpaść w dziurę, ale niektórych te płyty wyniosą w górę, jeżeli w odpowiednim momencie znajdą tam, gdzie trzeba.
Byłem chłopcem, mieszkałem nad Świdrem i Świder zawsze wzbierał, jak były zimy jeszcze, zamarzał, a potem wzbierał i pękały lód, nad nimi były kryby. Pływają tych krach i wiem, co to znaczy, jak się stoi na krzech, trzeba pęka i wiesz, i stoić się raz nogi i wpada z lotowatej wody. No. Także, no proszę Państwa.
Dziękujemy za pytania, na które nie odpowiedzieliśmy, bo się zagadaliśmy, przepraszam.
Tak, ale
ja to biorę, winę biorę na siebie.
Dziękujemy Pani za wizytę.
Bardzo dziękuję.
I Panią doktor, jak najszybciej zapraszamy na kontynuację tej rozmowy.
Tak, na kontynuację, bo no, skupiliśmy się dzisiaj na tych mega procesach, ale no one są właściwie istotne, bo one, no, wszystko, co się u nas dzieje, to jest jak gdyby ten rezonuje, tak? Więc żeby rozumieć, co się dzieje, to trzeba czasami spojrzeć z tej dużej perspektywy, co zresztą staramy się zawsze robić, tak? I więc często jeszcze kiedyś to odsyłaliśmy naszych, radziliśmy, żeby przeczytać Brodela, prawda, ten Morze Śródziemne i świat, bo on tam opisuje ten procesy geopolityczne i to jest taki.
Tak.
Dobrze, proszę Państwa. To
bardzo Państwu dziękujemy.
Dziękujemy bardzo, miłej nocy. Dziękuję.
Obiecujemy powtórzyć tą rozmowę, tak, bo bardzo nam się dobrze rozmawiało.
Nowa, będzie nowa, nowy temat.
Tak, tak.
I do zobaczenia.
Do zobaczenia.